Jest taki fragment w Księdze Powtórzonego Prawa. Jakiś czas temu, parę lat, mieliśmy Księgę Powtórzonego Prawa. No, chyba nie tak dawno, ale to też trwało. Natomiast wracamy w niektórych fragmentach, bo zawsze coś tam można zobaczyć, czego się wcześniej nie omawiało, nie widziało, na co człowiek nie zwrócił uwagi, jak czytał. Zawsze można coś zobaczyć z innej strony, poszerzyć swój horyzont. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali sobie fragment z Księgi Powtórzonego Prawa z rozdziału 20, pierwszych 9 wersetów. Kto będzie czytał?
Ja mogę.
Proszę.
Gdy wyruszysz na wojnę przeciw swoim wrogom i zobaczysz konie, rydwany i lud liczniejszy od ciebie, nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu. A gdy będziecie się zbliżać do walki, kapłan wystąpi i przemówi do ludu i powie do niego: słuchaj Izraelu, dziś staczacie bitwę ze swymi wrogami. Niech wasze serce nie słabnie, nie bójcie się, nie trwóżcie, ani nie lękajcie się ich. Gdyż Pan wasz Bóg idzie z wami, aby za was walczyć z waszymi wrogami i was wybawić. Dowódcy również przemówią do ludu i powiedzą: jeśli jest ktoś, kto zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech idzie i wraca do swego domu, aby nie zginął w bitwie i aby ktoś inny go nie poświęcił. Albo jeśli jest ktoś, kto zasadził winnicę i jeszcze nie spożywał z niej owocu, niech idzie i wraca do swego domu, by nie zginął w bitwie i aby ktoś inny z niej nie spożywał. Albo jeśli jest ktoś, kto poślubił żonę, a jeszcze jej nie pojął, niech idzie i wraca do swego domu, by nie zginął w bitwie i aby inny jej nie pojął. Dowódcy jeszcze przemówią do ludu i powiedzą: jeśli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie i wraca do swego domu, aby serce jego braci nie było słabe, jak jego serce jest słabe. A gdy dowódcy przestaną mówić do ludu, wtedy wyznaczył dowódców wojsk na czele ludu.
Mhm. Dobrze. Temat dzisiejszej lekcji. Serca nie podzielisz. Taki podtytuł: rozdwojone serce. Dalej, jak czytacie ten rozdział, to dalej jest napisane, że ci, którzy idą do walki, ci, którzy pójdą, Pan będzie z nimi. Jeżeli będą ufać Bogu, to te bitwy będą zwycięskie. I wzbogacą się na tym. Ponieważ łupy z tych wojen będą należały do tych, którzy poszli walczyć. Taka jest mniej więcej treść całego rozdziału, tego fragmentu. Ja bym chciał zwrócić uwagę na ten właśnie fragment, który przeczytaliśmy. Najpierw spróbujmy sobie popatrzeć na sam tekst. Wielokrotnie zdarzało się, że Izraelici stawali do walki z wrogiem, który ich przewyższał liczebnie, przewyższał ich nie tylko w ilości żołnierzy, ale również w uzbrojeniu. Przewyższał ich często nawet determinacją, bo walczyli o swoje. Walczyli o utrzymanie swoich domów, rodzin, ziem, tego wszystkiego, nad czym bardzo ciężko pracowali. Więc często byli bardziej nawet zdeterminowani do walki. A mimo to, to Izraelici wygrywali te wojny. I zdarzało się, że je przegrywali. Ale jak pamiętacie, zawsze powodem był grzech. Było coś, co stawało na drodze między nimi a Bogiem. Gdzieś byli nieposłuszni, gdzieś zrobili coś niezgodnie z tym, co Bóg powiedział, kazał nic nie brać, to ktoś wziął. Kazał tak to przeprowadzić, chcieli inaczej. Kiedy byli nieposłuszni Bogu i stawali do bitwy, to też Pana z nimi nie było. Ale tu jest fragment, który jest częścią pewnej, częścią prawa, częścią przepisów prawa. Co powinno się zrobić, gdy Izraelici wyruszą na wojnę? Bo wiadomo było, że jak wejdą do Kanaanu, to wojna za wojną będzie się działa na początku. A i potem te wojny były wpisane w historię Izraela. I popatrzcie, co ten fragment mówi. Pierwszy werset popatrzcie najpierw. Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim wrogom i zobaczysz konie rydwany lub lud liczniejszy od siebie, nie bój się ich, gdyż z tobą Pan, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu. Co miało, czym mieli się, czym mieli dodawać sobie odwagi Izraelici?
Obecnością Pana,
tak, że nie są sami.
Tak, przekonaniem, takim wewnętrznym przekonaniem, że Bóg jest z nami. Tak. Że są wybranym narodem, wybranym ludem Pana i Bóg obiecał, że będzie z nimi. I co jeszcze?
Tutaj też jest odniesienie do...
Ja nie rozumiem.
Jest odniesienie do tego, co zrobił.
No po co akurat tutaj jest wspomniana ziemia Egiptu? Po co?
No, może dlatego, że żeby pamiętali o cudach, jakie Bóg wtedy uczynił. Mhm.
Jak mocarną ręką wyprowadził Izraelitów. Oni w ogóle wtedy broni nie mieli. Nie byli w stanie w ogóle się obronić przed Egipcjanami. Tam byłaby jatka. A ci, którzy by ocaleli, zostaliby z powrotem zagnani do Egiptu, do niewolniczej pracy. Wtedy, kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, nie byli przygotowani do walki. Oni nie umieli walczyć. Oni byli wcześniej niewolnikami. I Bóg ich wtedy wyprowadził potężną ręką. Za nich walczył z Egipcjanami. Pokonał ich wszystkich naraz. Prowadził ich aż do tego miejsca. Więc kiedy staną naprzeciwko wrogów i zobaczą, czym oni dysponują, to kto ich zachęca tutaj? Kto im dodaje otuchy? Popatrzcie. Najpierw Bóg. Gdyż z Tobą jest Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził. A gdy będziecie się zbliżać, to dopiero wtedy kapłan przemówi. Zanim kapłan przemówi, człowiek patrzy, widzi i zaczyna się bać. I to, co może dodać mu siły i odwagi, to jest świadomość, że nie jest sam. I popatrzcie, nie chodzi o to, że on będzie patrzył, o, jest ze mną bardzo dużo osób też. My też mamy broń, my też mamy to, co jest potrzebne, żeby zwyciężyć. Nie, jeśli zobaczysz rydwany, jeśli zobaczysz przeważające siły wroga, a was garstkę, to nie bój się. Bo obiektywnie rzecz biorąc, jesteście przegrani. Ale pamiętajcie, że z wami jest Bóg, który wielokrotnie pokazał, że jest w stanie ochronić przed jeszcze większymi niebezpieczeństwami. Że dla Boga nie ma wyzwań, które by były poza Jego możliwościami. Żebyście pamiętali, że to jest ten sam Bóg, który wyprowadził was z ziemi Egiptu. Czyli tu jest pierwsza rzecz, o której tu jest powiedziane, to nie to, co mówi kapłan, tylko to, co ty zobaczysz i sobie pomyślisz. I dopiero potem, kiedy przybliżycie się do wroga, przemówi kapłan. I co powie kapłan? Zobaczcie.
Słuchaj, Izraelu, dziś
Sylwia, czytasz? Głośno i wyraźnie, albo w ogóle.
Słuchaj, Izraelu, dziś staczacie bitwę ze swymi wrogami. Niech wasze serce nie słabnie, nie bójcie się, nie tchórzcie, ani nie lękajcie się.
Tak. Dziś staszacie wirfę ze swoimi wrogami. Niech wasze serce nie słabnie, nie bójcie się ich i nie trwóżcie się, ani nie lękajcie się ich, gdyż Pan, wasz Bóg, idzie z wami, aby za was walczyć z waszymi wrogami i was wybawić. Wtedy kapłan przypomni im to, co każdy powinien przypomnieć sobie sam. On ich tylko powinien utwierdzić w tym. Więc kapłan pociesza ich, dodaje im otuchy, odwagi im dodaje. Nie bójcie się, bo Pan jest z wami. On za was będzie walczył. Tak jak walczył za was, kiedy was wyprowadzał z ziemi Egiptu. To nie bójcie się, bo On będzie z wami i będzie za was walczyć. Pan będzie walczyć za was. I wtedy, po tym przemówieniu kapłana, co się dzieje?
Dowódcy przemówią do ludu.
Dowódcy przemówią do tych, którzy są pod ich zwierzchnictwem. Dowódcy przemawiają. I co mówią dowódcy?
Czytasz?
No, piąty werset.
Jeśli jest ktoś, kto zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech idzie i wraca do swego domu, aby nie zginął w bitwie i aby ktoś inny go nie poświęcił. Albo jeśli jest ktoś, kto...
Co jest ważne? Jest wezwanie do bitwy i wszyscy muszą się stawić. To nie jest dobrowolna służba. To jest pobór, byśmy powiedzieli. Ale dowódcy prowadzą żołnierzy i za powodzenie w walce odpowiadają dowódcy. Bo gdyby w tym fragmencie chodziło o to, że Pan za nich będzie walczył, to oni nawet nie wyruszają do bitwy, bo po co? Będą patrzeć, jak tamci będą padać. Bo były takie wydarzenia i były takie bitwy, że Izraelici nawet nie wyszli poza mury. A tam były akcje, które Bóg pobudzał żołnierzy, tych wrogów, żeby sami między sobą się zabijali. I takie sytuacje miały miejsce, jedną z nich dzisiaj wspomnimy. Ale tutaj nie zawsze tak było i nie zawsze tak było, że nie było ofiar po stronie Izraela. Były takie bitwy, w których ani jeden nie zginął. Były. Ale to nie znaczy, że wszystkie takie są. I wszystkie takie były. Więc dowódcy mają za zadanie dowódcy mają. Dobrze, idziemy dalej. Dowódcy mają za zadanie zjednoczyć żołnierzy. I warunek tego, żeby żołnierze wszyscy ze sobą współpracowali, żeby wszyscy żołnierze byli jak jedna ręka, bo to tak się mówi, że najlepsze oddziały to są takie, gdzie wszyscy się rozumieją, wszyscy się znają i jeden odczytuje myśli drugiego. Wszyscy są skupieni na misji. Więc teraz dowódcy przemawiają i co mówią na początku? Jeśli ktoś wybudował dom, ktoś z was świeżo wybudował dom i jeszcze się nim nie nacieszył, więc co? Niech wraca do domu. Żeby nie było tak, że zginie w walce i ktoś inny będzie się cieszył tym, co on zbudował. Żeby nikt inny z tego nie korzystał. Z jednej strony jest to bardzo wspaniałomyślne i szlachetne. Ale też nie tylko wspaniałe i szlachetne dla tego człowieka, ale również dla pozostałych żołnierzy. Bo taki człowiek, który myśli o domu i o bitwie, on nie będzie na 100% walczył. On będzie się bał. On będzie chciał wrócić do domu i on nie będzie w pierwszym szeregu szedł. On będzie obciążał oddział. I dowódca o tym wie, że taki człowiek jest marnym żołnierzem. Drugie. No, kto przeczyta drugie?
Jeśli ktoś zasadził winnicę i jeszcze nie spożywał z niej owocu, niech idzie i wraca do swego domu, by nie zginął w bitwie i aby ktoś inny z niej nie spożywał.
W czasie bitwy nie można myśleć ani o domu, ani o winnicy, ani o tym, że powiększyłeś gospodarstwo, bo ty planujesz swoje życie. I oczywiście z jednej strony Pan jest z tobą, ale z drugiej strony ty nie będziesz się przykładał do tej bitwy tak, jak powinieneś. I możesz zginąć. Więc lepiej niech ten człowiek wróci do domu i spożywa z owocu swojej winnicy, niż miałby zginąć i zostawić ją komuś innemu. Taki żołnierz, tak jak ten poprzedni, on będzie myślał i tu, i tu. On będzie skupiony na tym, co zostawił, a nie na tym, co przed nim. A na tym, co przed nim, będzie musiał być skupiony. Po prostu będzie musiał. Będzie musiał uważać, żeby nie zginąć. Ale będzie myślał, jak to się mówi, asekuracyjnie. Bo on chce wrócić. Dalej, 7 werset.
Albo jeśli jest ktoś, kto poślubił żonę, a jeszcze jej nie pojął, niech idzie i wraca do swego domu, by nie zginął w bitwie, aby inny jej nie pojął.
Jeżeli ktoś tutaj poślubił świeżo, chodzi o to, że ten, który się zaręczył, to taki był dwuetapowe zaślubiny były w Izraelu, kiedy się już zaręczył i jest tuż przed wspólnym pożyciem z tą żoną, ale jeszcze go nie było, niech wraca. Ponieważ jeśli tam jest jego żona, tam jest miłość jego serca, to on będzie chciał do niej wrócić. I będzie podzielał myślenie tych, którzy zostawili winnicę i tych, którzy zostawili dom. Więc niech lepiej wraca. Niech lepiej wraca, niech lepiej skorzysta z tego, co ma. Niech się cieszy tą żoną. Niech się cieszy swoją rodziną, niech się cieszy swoim domem i swoją winnicą. To lepsze dla niego i lepsze dla tych, którzy zostają. Bo tu jest bezpieczeństwo, tu jest... Tak to widzę, tak to rozumiem. Tu jest myślenie zarówno o tych, którzy zostają, jak i o tym człowieku, który jest rozerwany. On stanął do bitwy, bo było wezwanie do bitwy, ale jego myśli są kompletnie gdzie indziej.
Też może być tak, że będzie tak rozproszony, że pierwszy zginie.
Tak. I teraz trzeba pomyśleć o tym człowieku, bo nie chodzi o to, żeby go sprowokować to, że on zginie. Bo nie w tym jest rzecz. On coś zostawił. Każdy z nich coś zostawił. Przecież to nie jest tak, że tylko ci zostawili, ale oni się obawiają. Ponieważ każdy z tych żołnierzy praktycznie coś zostawił. Zostawił rodzinę, dzieci, dom, pole. Żydzi byli rolnikami. Każdy z nich miał coś. Ale to są ludzie, którzy nie będą w stanie się skupić na misji. Bo się boją. Bo się boją. Więc lepiej, żeby oni odeszli. Dlaczego? Zobaczcie siódmy werset. Ósmy raczej.
Dowódcy jeszcze przemówią do ludu i powiedzą: jeśli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie i wraca do swego domu, aby serce jego braci nie było słabe, jak serce jego jest słabe.
Tak. Jeśli ktoś się boi, jeśli ktoś myśli nie o bitwie, albo jeśli ktoś się boi, jeśli ktoś się boi, to lepiej niech wraca do domu. Dlaczego? Bo jego lęk, jego obawy będą co?
Wpływać
na innych. Nikt nie jest pancerny. Będą wpływać na innych, którzy idą w bój, i aby ich serce nie słabło. Więc jeśli ktoś się boi, to lepiej niech wraca. Jeżeli nie ma woli walki, nie jest opanowany strachem, nie ma odwagi, zwyczajnie stchórzył, boi się, to lepiej niech wraca do domu, bo z niego nie ma żadnego pożytku. A wręcz może działać destrukcyjnie na pozostałych żołnierzy. Zabrać im wiarę w to, że Pan jest z nimi i może ich wybawić. Bo słowo o tym, że Pan jest z nimi i może ich wybawić, dotyczy wszystkich. Tylko że jedni potrafią tym się wzmocnić, inni nie. Jedni potrafią na tym się skupić, inni nie. Jedni potrafią wyłączyć myślenie tego, co zostawili za sobą, inni nie. Jedni potrafią, drudzy nie. I dowódcy o tym wiedzą. Dowódcy chcą mieć drużynę, która będzie gotowa do walki. Przynajmniej takie jest założenie, że każdy ma wybór. Nikt nie jest pozostawiony bez wyboru. To bardzo dobry i mądry zapis. Ponieważ widzą już przeważające siły wroga, a jeszcze jak żołnierze odejdą, to będzie ich jeszcze mniej. I paradoksalnie jeszcze słabsi będą. Okazuje się, że nie. Że słabość jest w słabych, a nie w ilości. Bo zostają ci, którzy zaufali Bogu. 100%. Nie boją się. Zaufali Bogu. Bo ci, którzy zostawili dom, ale ufają Bogu, nie boją się, nie wracają myślami tam, to oni mogą iść, bo oni będą skupieni na walce. Ale jeśli ktoś ma myślami, jest w domu, to lepiej niech on do domu wraca. Przepis, który daje wybór ludziom, ale też pozwala dowódcom stworzyć drużyny, do których będą mieli zaufanie. Którzy będą rzeczywiście jak żołnierze. Tamci mogą zginąć w walce, próbując się asekurować, ratować się. Często jest tak, że właśnie wtedy najłatwiej w walce zginąć.
Albo spowodować śmierć.
Albo też tak, przez swój strach, przez swoje działania, zachowania powodowane strachem i przerażeniem będą niezdolni do walki, bo bardzo często tak się zdarza, że strach w obliczu zagrożenia paraliżuje. Człowiek jest bardzo odważny, kiedy nie ma zagrożenia. W swojej głowie, w swoich myślach, w swoim wyobrażeniu o sobie jest bardzo odważny. Czego by to on nie zrobił? Ale kiedy przychodzi zagrożenie, wtedy się okazuje, ile jest w nas odwagi. Jeżeli musimy podjąć się jakiegoś działania, jakiejś misji wykonania, jakiejś decyzji, to wtedy dopiero zastanawiamy się, czy jesteśmy gotowi to zrobić. Czy jesteśmy coś zostawić gotowi i pójść to zrobić, czy nie? Czy myślami jesteśmy tam? I nie skupiamy się wtedy na tym, co mamy zrobić, ale myślami jesteśmy w innym miejscu. Jeżeli nawet czytacie Pismo Święte, a swoimi myślami jesteście gdzieś indziej, to wy czytacie tekst, kończycie czytać i gwarantuję, że większość z was kompletnie nie wie, co przeczytała. Nie jesteście prawdopodobnie w stanie nawet powiedzieć, o czym był ten rozdział, mimo że został przeczytany. Dlaczego? Bo twoje myśli były kompletnie gdzie indziej. I oczywiście są osoby, które mają podzielną uwagę. Ja nie twierdzę, że nie. Ale generalnie, jeśli ty skupiasz się i myślisz o czymś innym, to nie jesteś w stanie w 100% się skupić na tym, co robisz, bo twoje myśli są gdzie indziej. Jeśli masz coś do wykonania, ale wiesz, że za godzinę masz być tam gdzieś, to ty nie zrobisz tego porządnie. Zrobisz to tak, żeby zdążyć tam. Dlaczego? Bo to trzeba zrobić, ale tam trzeba być i to jest ważniejsze. I wtedy bardzo często to, co robisz, robisz byle jak. Bo twoje myśli są w innym miejscu. Ja używam tego fragmentu, żeby uczynić go takim fundamentem do pewnych rozważań na temat tego, czy jesteśmy, czy podzielone serce, podzielone taka rozerwanie takie wewnętrzne, czy ono jest dobre, czy złe. Jak to rozwiązać? I ten tekst pokazuje właśnie, że Bóg przewidział takie coś. Przewidział, że człowiek jest taki, a nie inny. Że są tacy, którzy potrafią to wszystko ogarnąć, a będą tacy, którzy nie będą po prostu potrafić. I lepiej się do tego przyznać od razu, niż udawać bohatera, nie będąc bohaterem. Dlatego jest ten wybór. Ale też pokazuje to pewną prawdę o każdym człowieku. Jeżeli robisz coś i nie oddajesz się temu w 100%, a twoje myśli są gdzieś indziej, to nie zrobisz tego tak, jakbyś zrobił, gdybyś się na tym skupił w 100%. Bo twoje myśli są gdzieś indziej. Dlatego jeśli masz coś do zrobienia, ale nie jesteś w stanie, widzisz, że nie skupisz się na tym, że ty nie oddasz temu całego swojego serca, to zastanów się, czy może nie zrobić tego teraz. W ogóle zrezygnować, żeby nie zepsuć tego, co będziesz robił. A jeśli współpracujesz z kimś, jesteś z kimś jeszcze, robisz to do spółki z kimś, to zastanów się, czy nie wyrządzasz szkody temu komuś. Bo może być tak, że robicie to do spółki, a na nim będzie większe obciążenie niż na tobie. A nie tak się umawiałeś. Więc lepiej niech on zrobi to sam, albo znajdzie sobie kogoś, kto rzeczywiście będzie dla niego wspólnikiem w tym, co robi. I może to być cokolwiek w naszym życiu. To jest pewna postawa badania siebie, sprawdzania, czy to, co chcę zrobić, faktycznie jestem w stanie włożyć w to 100%, czy nie. Zobaczcie Księgę Sędziów, 7 rozdział. Księga Sędziów, 7 rozdział. I wersety 1-3.
Wstał więc Jerub-Baal, czyli Gedeon, wcześniej rano, wraz z całym ludem, który był z nim, i rozbili obóz przy źródle Harod, a obóz Midianitów był na północ od nich, u stóp wzgórza More w dolinie. I Pan powiedział do Gedeona: lud, który przebywa z tobą, jest zbyt liczny, abym wydał Midianitów w jego ręce, gdyż Izrael mógłby się chełpić przede mną, mówiąc: moja ręka mnie wybawiła. Wołaj więc teraz do uszu ludu, kto jest lękliwy i bojaźliwy, niech zawróci, a rano niech idzie precz ku górze Gilead. Wtedy z ludu zawróciły 22 tysiące, a 10 tysięcy pozostało.
Popatrzcie. Ciekawa historia w ogóle z Gedeonem i Jerubalem. To był bardzo ciekawy człowiek. Bardzo ciekawy człowiek. I historia ta jest też bardzo ciekawa. Można ją na wiele sposobów, z wielu stron omawiać. Jest bardzo bogata w treść. Zresztą omawialiśmy ją przy okazji kiedyś Księgi Sędziów. Ale co tutaj jest zawarte, jeśli chodzi o nasz temat? Popatrzcie, ilu ludzi odeszło. 2/3. Oni jeszcze nawet nie wiedzieli, jak będzie wyglądać ta bitwa. Przecież tamtej bitwy nie było nawet. Tam było gonienie ich i dobijanie wrogów. Tam nikt nie obrócił się przeciwko nim. Ale jeszcze nikt tego nie wie. To jest zagadka. Jerubal wie, że Pan jest z nim. Sprawdził to przez te runo, tak? 2 razy. Potem poszedł do tego obozu, żeby podsłuchać, co tam mówią. Wszyscy się go bali. Bóg go umacniał, dawał mu dowody. Ale zgromadziło się bardzo dużo ludzi. 30 tysięcy żołnierzy. Ale 20 tysięcy ludzi bało się. Zobaczcie, jak ogromna ilość żołnierzy się zwyczajnie bała. Dziesięć tysięcy tylko zostało. Przecież ci ludzie ze sobą rozmawiają. To nie jest tak, że każdy patrzy przed siebie i nie rozmawia. Rozmawiają. Dzielą się swoimi przemyśleniami, swoim strachem i swoją odwagą. Pamiętacie, jak przyszli zwiadowcy z Kanaanu do Izraela i każdy się dzielił swoimi uwagami. I tylko dwóch mówiło dobrze o tym wszystkim. Dwóch miało odwagę, tak? A reszta, 10, nie. I poszła fama po obozie i to się udzieliło. Samo życie. Jeden coś powie, przestraszony, i to się udziela. Zaraz drugi jest przestraszony, trzeci, czwarty, i ten strach paraliżuje. I można go na różne sposoby rozważać. Można rozważać, no nie, no to to logiczne, że ja tak, a nie inaczej myślę, tak? No bo jest wojna, będzie bitwa, tak? Jest jakieś zagrożenie, no to wiadomo, że grozi mi niebezpieczeństwo. Przecież to zwykłe, logiczne rozumowanie. No wiadomo, że grozi mi niebezpieczeństwo. To po co mam się narażać na to niebezpieczeństwo? I decydujesz, nie będę się narażał na niebezpieczeństwo. I teraz tylko pytanie, jak ważna jest rzecz, którą masz zrobić? Na ile ona jest dla ciebie istotna? Na ile to zagrożenie jest ważniejsze niż misja, którą ma do zrobienia? I to ty decydujesz. I ci żołnierze zdecydowali, że oni odchodzą. Dla nich to jest zbyt duże zagrożenie. Oni nie będą ryzykować. A skoro mogą się wycofać, to tym bardziej nikt ich nie będzie za to obwiniał. Ale chodziło o to, żeby zostali tylko ci, którzy będą stuprocentowo ufać Bogu. Bo i tak Bóg za nich walczył. Ale nie będzie nikogo, kto będzie rozsiewał wieść, że to Izrael zwyciężył. Będzie ich tylko tylu, żeby wiadomo będzie, Bóg ma swój plan. Ale ten plan się dzieje nie poza ludźmi. Bo oni nie znają Bożego planu. Boją się, dlatego że nie znają. A gdyby nawet znali, to też by się bali. Bo są rzeczy, których z głowy nie wyrzucisz. Jeśli w głowie człowieka pojawia się strach, to koniec. Żadne przekonywanie się, żadne wmawianie sobie, że ze mną jest Pan, żadne wmawianie sobie, że na pewno będzie dobrze, nie pomoże. Boisz się. I strach nie jest niczym złym. Ale strach, który paraliżuje i zabiera odwagę, rozkłada na łopatki człowieka. Bo jest strach, który motywuje do akcji. Ale jest strach, który paraliżuje. Odbiera wolę działania. 20 tysięcy odeszło, 10 zostało. I dalej czytamy też, że tam Bóg potem jeszcze nad strumień kazał zaprowadzić, pozwolić im pić i tych, którzy pili, chłoptali wodę, to mieli zostać, tak?
Nie, odwrotnie.
Przez tych 300 mężczyzn, którzy chłoptali wodę, wybawię was.
Tak, którzy chłoptali wodę, tak, którzy chłoptali wodę, wybawię was.
Z ręki podnoszonej do ust.
Tak, tak, chłoptali wodę. Tych zostawisz. Tu już o odwadze za bardzo nie ma mowy, tak? To już była decyzja Boga, ale Bóg też tutaj ingeruje w to. Natomiast nas interesuje ten fragment, w którym ludzie, którzy się boją, odchodzą, bo oni są niezdatni do walki. I skoro oni są niezdatni do walki, to znając teraz wydarzenia, które nastąpiły później, oni by wzięli część chluby za zwycięstwo, a nie przyłożyli się do niego. Nie przyłożyliby się do niego. Ta chluba byłaby im nienależna. Te łupy by się im nie należały, bo się bali. Kolejny fragment, zobaczcie. Trochę może z Nowego Testamentu. Kilka fragmentów, które w jakiś sposób pośrednio wiążą się z tym. Trochę o wierze będzie. Zobaczcie Ewangelię Łukasza, 9 rozdział, 57 do 62.
Kiedy byli w drodze, ktoś powiedział do niego: Panie, pójdę.
57-62.
Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus odpowiedział: Lisy mają nory, a ptaszki niebieskie gniazda, ale syn człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. Do innego zaś powiedział: Pójdź za mną. Ale on rzekł: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mego ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział: Niech umarli grzebią swoich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże.
Tak, jeszcze... dobrze. Do okej, okay. Tylko tyle. Do 60... do 62 przeczytałaś?
Ale nie, do 60... ja do 60...
To czytaj do 62.
No do 60, dobra. Że do 60.
No czytaj, czytaj.
Jeszcze inny powiedział: Pójdę za tobą. Panie, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. Jezus mu odpowiedział: Nikt, kto przykłada swoją rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
Tak. Trzy postawy ludzi. Pierwszy mówi, że pójdę za tobą. Czyli jestem, chcę być z tobą i chcę robić to, co mi powiesz. A Jezus mu zwraca uwagę na coś, co jest jego słabością, może to złe słowo, ale coś, co go trzyma. Lisy mają nory, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę schylił. Ja nie mam gdzie mieszkać, ja jestem wiecznym wędrowcem. Ja wiecznie jestem w drodze, a ty nie jesteś na to gotowy. Na to nie jesteś gotowy. Drugi mówi: pójdę z tobą, tak? Drugi mówi co?
Chcę pogrzebać ojca.
Pójdę z tobą, ale najpierw załatwię sprawy w domu, tak? Pochowam swoich rodziców, czyli to chwilę potrwa. I potem pójdę z tobą. A Jezus mówi co?
Żeby zostawić grzebanie umarłych.
Tak. Jeżeli zwlekasz, to równie dobrze możesz nie iść. A trzeci mówi: ja pójdę, tylko się pożegnam, zostawię z rodziną. I też to słowo pożegnać to nie oznaczało, że on poszedł i rękę podał. Tylko jak pamiętacie, jak żegnali przyszłą żonę Izaaka, Rebekę, pamiętacie, jak ją żegnali? 2 tygodnie ją żegnali i pożegnać nie mogli. A Jezus mówi co? Jeśli ktoś przykłada rękę do pługa i ogląda się wstecz, czyli co? Nie jest skupiony na tym, co jest jego misją, ale jego głowa, myśli są gdzieś z tyłu w jego życiu, nie nadaje się do pracy. Ten fragment, jeżeli byśmy chcieli zastosować go do dzisiejszej lekcji, mówi coś takiego. Nie można być w jednym miejscu i w drugim. Nie można deklarować swojej gotowości do misji, kiedy twoja głowa nie jest do tego przygotowana. Kiedy ty, swoje myśli, twoje pragnienia, twoje życie nie jesteś w stanie tego zostawić. Deklaracje obarczone słowem ale są takie, jakie są, ale nie takie, jak być powinny. Zobaczcie kolejny fragment. Ewangelia Jana, 13 rozdział. Wersety 37 i 38.
Wtedy Piotr powiedział mu: Panie, czemu teraz nie mogę iść za Tobą? Moje życie oddam za Ciebie. Jezus mu odpowiedział: Swoje życie za mnie oddasz? Zaprawdę, zaprawdę opowiadam Ci, zanim kogut zapije, trzy razy się nie wyprzesz.
Tak. Czasem żołnierzowi wydaje się, że da radę. Ale jeśli zastosujemy tutaj wojskową terminologię, to można by powiedzieć, że dowódca zna rzeczywistość, bo zna żołnierza. Bo bitwa się nie zaczęła. I żołnierz deklaruje odwagę, bo jeszcze nie było bitwy. Ale dowódca go zna. I wie, że kiedy przyjdzie bitwa, to wiele może się wydarzyć. I niekoniecznie to, co by chciał, żeby się wydarzyło żołnierz. Czasami jest tak, że deklarujemy coś, jesteśmy przekonani, a kiedy przychodzi dużo mniejsza próba, to w naszej głowie wiele rzeczy się pojawia, które sprawia, że tracimy taki azymut, taki widok celu. Słucham.
Mam takie skojarzenie, czy właśnie to jakby, tak jakby od razu nie powiedzieć, że się wygra, w sensie tak jakby żołnierz, tak? Że znaczy, to też jest takie trudne, jakby to, no bo cel może być wygrana, ale jakby może być różnie, tak?
No to ciekawa lekcja, można by było ją kiedyś przygotować, no, bo akurat to nie w temacie tej lekcji.
Okej, okay, dobra.
Ale ciekawe spostrzeżenie. Więc czasem się wydaje żołnierzowi, że da radę, ale po to jest dowódca, żeby ostudzić zapał. Bo deklaracja, a zetknięcie się z sytuacją czasami różnie może być. Ale jeżeli żołnierz już, zanim się cokolwiek zacznie, się boi, to tym bardziej. Piotr deklarował odwagę i się przestraszył. To co by było, żeby się od razu bał? Rozumiecie? Zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jeden fragment. Mateusza, 10 rozdział. Tutaj trochę o wierze sobie powiemy. 10 rozdział, 37-39. 10 rozdział Mateusza, 37-39.
Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Kto znajdzie swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je.
Też ciekawy fragment. W kontekście tego, co dzisiaj rozważamy. Kiedy żołnierze wstawali do bitwy, bo Izraelowi zagrażał wróg, był wybór. No bo jeśli zostali, to na pewno nie zginęli. Ale i żadnych nagród, żadnych zdobyczy z tego nie przywieźli. Więc są sytuacje, że ten wybór nie jest zbytnio brzemienny w skutki. Są różne sytuacje w życiu. Czasami bezpośrednio nasze decyzje i wybory, których dokonujemy, to, co robimy w taki czy inny sposób, kiedy jesteśmy rozdwojeni, kiedy nie jesteśmy rozdwojeni, czasami konsekwencje tego nie są jakoś szczególnie brzemienne w skutki. Choć to też jest pojęcie względne, bo to trzeba by było odpowiednio do sytuacji powiedzieć, co to znaczy, coś nie jest brzemienne w skutki, a coś jest. No ale utrata życia jest, to jest brzemienne w skutki.
Albo zdrowie.
Albo utrata zdrowia na całe swoje życie resztę, jakieś inwalidztwo, czy nie wiem, czy utrata wszystkiego, co się ma, tak? To są brzemienne w skutki konsekwencje. Tak? Jeżeli taką postawimy poprzeczkę, no to jakieś tam, nie wiem, drobne niepowodzenia, czy jakieś coś się nie uda zrobić, gdzieś coś chciałem pojechać, nie wyszło mi, tak? Albo coś chciałem zrobić, komuś pomóc, zaangażować się w jakąś pracę, no i nie wyszło, tak? No bo chciałem szybko skończyć, zrobiłem to byle jak, tak? Nie pomogłem komuś, czy nie przyszedłem w ogóle, czy zrobiłem to byle jak, zaniedbałem coś, no ale to nie będzie tak dramatyczne, jak powiedzieliśmy sobie, choć te skutki mogą być z innej perspektywy też bardzo brzemienne. Dlaczego? Bo ktoś do nas straci zaufanie. Okaże się, że dużo mówimy, ale niewiele robimy. Może się okazać, że jesteśmy inni niż nam się wydawało, bo w naszych oczach byliśmy odważni, konsekwentni, lojalni, a nagle się okazuje, że wcale tak nie jest. To też są skutki, które mogą oddziaływać na człowieka. Ale zauważcie tutaj, że Pan Jezus się wypowiada w kwestii bardzo poważnej. I mówi o tym, że jeżeli chcesz być w drużynie, czyli chcesz mieć dział w królu, to musisz się zadeklarować na 100%. To nie znaczy, że rodzina nic nie znaczy. Ale pamiętacie kontekst. Jeśli rodzina będzie wrogo do ciebie nastawiona z tego powodu, jeżeli będziesz miał do wyboru pójść za Jezusem albo opowiedzieć się przeciwko Jezusowi, żeby zostać z rodziną, no to Pan Jezus mówi, nie tędy droga. Tam kontekst jest bardzo ważny. Ale tam się też pojawia taki motyw rozdwojonego serca. Że z jednej strony Bóg, a z drugiej strony rodzina. I co tu wybrać? Na co się zdecydować? Człowiek idzie za Bogiem, ale myśli, jak nie? Jak zrobić, żeby i tu dobrze, i tu dobrze. I czasami nic nie robi dobrze. Ani to nie jest dobre, ani to nie jest dobre. Czasami zostaje, rezygnuje. Dlaczego? Bo nie jestem w stanie zrezygnować z tego czy z tamtego. Natomiast w kwestii wiary, zgodnie z tym, co mówi Pan Jezus, jest potrzebna determinacja. W wierze trzeba postawić wszystko na jedną kartę. I zaufać Bogu, że On ci da siłę wygrać tą bitwę. Bo Pan jest z tobą. To w kwestii wiary. A jeszcze jeden fragment z listu do Hebrajczyków. Też 10 rozdział, na koniec może. 38 i 39 werset.
A sprawiedliwy będzie żył z wiary, lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy.
Fragmenty, które teraz czytamy, są przypomnieniem tego, gdzie się znajdujemy, na jakiej drodze. One są powiązane w jakimś zakresie z lekcją, o której dzisiaj mówimy. O tym, żebyśmy nie byli rozerwani, żebyśmy nie byli rozdwojeni, że jeżeli coś robimy, to żebyśmy potrafili się skupić na tym i zrobić to tak, jak należy. A tu Paweł porusza również kwestię wiary na tym przykładzie, że jeżeli uwierzyliśmy, to trwamy w tym. Nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują. Bo z jednej strony są sytuacje, że tak jak mówiłem, wycofać się zawsze można. Ale jeżeli już poszedłeś, jeżeli się nie wycofałeś, a już poszedłeś na wojnę i zadeklarowałeś się, no to wtedy to są konsekwencje. To jest dezercja. Dlatego żołnierzy, dowódcy instruowali kiedy? W czasie bitwy?
Nie, przed.
Przed. Bo jeżeli się zadeklarujesz iść, to obowiązuje cię rozkaz. Obowiązuje cię dyscyplina. Dlaczego? Bo zdecydowałeś. Przed bitwą możesz się wycofać. Ale kiedy bitwa się zaczyna, nie ma miejsca na to już. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, że warto o tym pamiętać. Również w kwestii wiary, albo może przede wszystkim w kwestii wiary, żebyśmy nie byli chwiejni, żebyśmy trwali w wierze, prosili Boga o pomoc, rozumieli swoją słabość, rozumieli swoją niemoc, potrafili polegać na Bogu. Bo kiedy przeważające siły wroga zbliżały się do szeregów Izraela, to po ludzku rzecz biorąc, oni byli przegrani. Ale nagle działy się takie rzeczy, o których w głowie im się nie mieściło. Przytoczę ten przykład Dawida i Goliata. Kiedy armie dwie stały, Filistynów i Żydów stały, po jednej stronie byli żołnierze gotowi do walki, po drugiej, ale strach nie pozwalał Żydom zaatakować. A i tamci czekali. W pewnym momencie wychodzi Goliat, tak? I mówi, kto będzie ze mną walczył? Jeżeli wygra nasz, to uznacie się za pokonanych i my będziemy zwycięzcami ze wszystkimi tego konsekwencjami. I wychodzi Dawid. I to nie bez perturbacji pewnych, dlatego że nikt nie uważa, że on jest odpowiednim mężczyzną, kandydatem do tego, żeby walczyć z Goliatem. Tylko że u Dawida nie chodziło o jego wygląd, a chodziło o to, co miał w głowie i w sercu. A on miał gigantyczną odwagę. Takiej, której nie miał nikt w szeregach Izraela. Może był nieduży wzrostem, może nie był doświadczony w boju, bo to był pasterz, a nie żołnierz, sam o sobie tak mówił, ale mówił też, że Bóg jest z nim i Bóg jest z Izraelem. Więc były sytuacje, w których akcja się działa w takim kierunku, w taki sposób, o którym nikt by nie przewidział. A co się potem, pamiętacie, stało? Panika ogarnęła Filistynów. Jak byli odważni, nagle pojawiła się panika w ich głowach. Oni przestali być sprawnymi żołnierzami. Dlaczego? Bo panika odbierała im jasność rozumowania. Dlatego wtedy Żydzi gonili ich i zabijali, bo oni byli spanikowani. Bo spanikowany żołnierz, spanikowany człowiek nie jest gotowy do działania. Jeżeli my panikujemy w jakiejś sytuacji, jeśli mieliście takie sytuacje w swoim życiu, to pewnie wiecie. Jeżeli człowiek wpada w panikę, to nie jest w stanie racjonalnie myśleć. Wtedy popełnia błędy. Wtedy zamiast pomóc, to sobie szkodzi. Kiedy wpada w panikę. Więc jedynym rozwiązaniem jest wyrwać się z tej paniki. I oczywiście różni ludzie stosują różne metody. Są tacy, którzy latami z racji wykonywanych obowiązków, pracy, zawodu, bo różne są zawody, ćwiczą się w tym, żeby w sytuacjach kryzysowych nie wpadać w panikę. Wręcz uczą się tego, żeby kontrolować ludzi, żeby oni nie wpadali w panikę. Są różne metody. Natomiast niezawodną metodą jest to, że mamy Boga Wszechmogącego. Ludzie wierzący mają różne sytuacje w życiu. Ale na 100% może pomóc tylko Bóg. Ale On pomaga na swój sposób, tak jak On chce. Nie zawsze tak, jak my chcemy. I czasami musimy czegoś doświadczyć, żeby zobaczyć Bożą łaskę. Doświadczyć jej potem. Ale podsumowując, ostatnią rzeczą, która nam pomaga w życiu codziennym i duchowym, jest rozdwojone serce. Nasze rozerwanie. Patrzenie się do tyłu. Niestabilność. Lekceważenie pewnych obowiązków albo decydowanie się na zrobienie czegoś, nie przemyślawszy, czy zrobię to dobrze. Łapiemy się różnych rzeczy, a potem się okazuje, że nie zrobiliśmy tego tak, jak trzeba. Dlaczego? No właśnie dlatego. Jakie wnioski macie? Ja mam jeden wniosek, który podam na początku może. Lepiej uczciwie przemyśleć, czy będę przydatny, niż iść wbrew własnemu przekonaniu. Lub robić coś wbrew własnemu przekonaniu. Najgorzej jest, jak kogoś namówimy, albo ktoś nas namówi do czegoś. Na siłę na nas to wymoże. Chce coś wymóc, żebyśmy coś zrobili. To jest najgorsze, co może być. Jeśli my coś takiego robimy. Jeśli ktoś nie chce, to nie. Ale jeśli my czegoś nie chcemy zrobić, to lepiej stanowczo powiedzieć nie, bo potem te kłopoty tylko będą jeszcze większe. Bo nam się wydaje, że ktoś się obrazi. Tak, ale jeśli my to zrobimy źle albo nawalimy, to jeszcze bardziej się obrazi. I nie będzie pamiętał, że on nas do tego namówił. To pójdzie w niepamięć. Tego nikt nie będzie pamiętał, że to było namówione. Będzie tylko na pierwszym miejscu to, że źle coś zrobiliśmy. Także pamiętajmy, że wybór mamy zawsze. Ale jeśli już się zdecydujemy, to bądźmy tacy, jak uczy Słowo Boże. Rozważmy, ale jeśli już zdecydujemy się, to nie zaoglądajmy się do tyłu. Tylko zróbmy, co to do nas należy. Jakie jeszcze wnioski macie? Ja mam, ale później przeczytałbym. Może coś Wam jeszcze przychodzi do głowy, konkretnie z tej lekcji. Jakieś wnioski, które można potem zastosować w życiu.
Jeżeli podejmiemy decyzję i zadeklarujemy się, to musimy pamiętać, że za tym powinna iść dyscyplina wypełniania tych deklaracji.
Tak, tak. Zawsze mamy wybór. Ale nie zawsze jest on łatwy. Nie zawsze jest on łatwy. Determinacja pojawia się tam, gdzie nie ma nic do stracenia. Często jest tak, że determinacja pojawia się tam, gdzie nie ma nic do stracenia. Bo tam człowiek nie liczy kosztów. Ale determinacja pojawia się również tam, gdzie człowiek umie zobaczyć wartość tego, co jest do zrobienia i tego, co jest do zostawienia. Jeżeli to, co będzie miał, przewyższy wartość tego, co już ma, co zostawia, to on to zrobi. To może przybrać dobre i złe przejawy, mogą być dobre i złe tego, tak? Można coś wszystko postawić na jedną kartę. Ludzie czasami zastawiają majątki, żeby gdzieś coś tam zrobić, jakąś inwestycję, tak? Z życia i z codziennych różnych takich rzeczy, które mogą się wydarzyć, tak? Ze świata finansów. Ale również to, że ludzie czasami zostawiają swoje rodziny. Dlaczego? Bo mają jakiś cel do zrealizowania, jakąś przygodę do przeżycia, tak? I zostawiają żony, mężów i dzieci, dzieci, rodziców, mężowie, żony i dzieci. Dlaczego? Bo jest jakaś ważna rzecz do zrobienia. I często jest tak, że to nic dobrego nie jest. Ale to pokazuje wtedy determinację człowieka. Pojawia się coś, pojawia się myśl i ty wtedy widzisz tylko to. Ale to również można ukierunkować w dobrym kierunku. W dobrą stronę, na dobry cel nastawić się. Takim jest wiara. Ale takim też jest uczciwość. Wiarygodność. Strach nie jest zły, jeśli nie paraliżuje. Panika i lęk są zaraźliwe. Jak przeczytacie pierwszy rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, to tam Mojżesz przypomina Izraelitom, jak to było, kiedy wrócili zwiadowcy. Panika i lęk były bardzo zaraźliwe. 10 ludzi zaraziło parę milionów. Prawie wszyscy, co wyszli, byli przeciwko. Odwaga ujawnia się w morzu strachu. Najlepiej widać odwagę, kiedy wszyscy dookoła się boją. Bo ta osoba wtedy się wyróżnia. Nie wiem, czy pamiętacie... Jeżeli ktoś oglądał film o tym ruchu oporu, który ratował Żydów we Francji, tam na tym filmie na początku generał taki przemawia do żołnierzy, chcąc im przedstawić właśnie tego mima francuskiego.
Generał amerykański,
tak. I on takie słowa mówi, troszeczkę może sparafrazuje. Że oni też się bali. Ci, którzy pomagali tym dzieciom, ratowali te dzieci żydowskie. Oni też się bali, tylko że... Dlaczego ich nazywamy odważnymi? Bo ich strach pojawił się ostatni. Czyli pozwolił im działać. Oni się najdłużej bronili. Odważny jest ten, coś takiego powiedział, odważny jest ten, kto się boi ostatni. Odważny jest ten, kto nie zdąży się przestraszyć. Co? Parafrazuję troszeczkę, ale on... jak gdyby pokazał, czym jest, że wszyscy się boją, bo przemawiał do tych żołnierzy, że każdy się boi, tylko że strach ma różne oblicza. No, tak na marginesie. Odwaga ujawnia się w zagrożeniu. To jest mój kolejny wniosek. Bo odwaga, kiedy nie ma zagrożenia, kiedy nie ma sytuacji, w której odwaga jest potrzebna, to jej nie ma. Nie ma potrzeby pokazywać swojej odwagi, kiedy nie ma zagrożenia żadnego, tak? Ale odwaga pojawia się w zagrożeniu. Nie to, co my o sobie myślimy, jak my siebie widzimy, co byśmy zrobili, gdyby taka, taka sytuacja nastąpiła, bo my nie wiemy, co zrobimy. I wielokrotnie bywało tak, że ludzie, którzy deklarowali wielką odwagę, gdy przychodziło do krytycznych sytuacji, panikowali, bali się i byli obciążeniem dla tych, którzy niczego nie deklarowali, a w trudnych sytuacjach okazywali się wielkimi bohaterami. Ludzie niepozorni często. I na koniec wniosek, który spina całą moją lekcję, który jest ważny i wartościowy i moim zdaniem najważniejszy. A jest na końcu, dlatego że spina lekcję, że źródłem naszej odwagi nie jesteśmy my, ale jest Bóg. I im szybciej zdamy sobie z tego sprawę, tym lepiej. Nie, że zapamiętamy to. Nie chodzi mi o to, że zapamiętacie to. Ale im szybciej zdacie sobie sprawę z tego, uświadomicie to sobie, sobą samymi, że źródłem waszej odwagi jest Bóg, tym lepiej. Nie dla Boga, a dla was. Zastosowanie. Moje życie, lęk i odwaga w moim życiu. Jakie są moje przemyślenia na ten temat? Czy Pan jest z nami? Wierzycie w to, że Pan jest z wami? Kto ma Jego ducha, ten należy do Pana. Zgadza się? Tak. Ale świadomość tego to jest jedno. Ale gdzie jest wtedy mój lęk i moja odwaga? Czy już się nie boicie? Czy nie panikujecie? Czy strach nie odbiera wam możliwości działania? Jak ktoś się nie zetknął z taką sytuacją, to jest szczęśliwym człowiekiem. I życzę mu, żeby nigdy nie doznał takiej sytuacji, kiedy lęk odebrał mu możliwość działania. Ale kto się zetknął, to wie, o czym mówię. Kolejne zastosowanie. Moja droga wiary. Co mnie na niej zatrzymuje, a co mnie na niej pcha do przodu? I ostatni wniosek. Jest taki fragment w Księdze Jeremiasza, który jest potem zacytowany w Apokalipsie w wolnym tłumaczeniu, w wolnej interpretacji, może tak. Z Jeremiasza z 17 rozdziału. I tam ten kluczowy fragment to jest 9-10 werset. Sobie przeczytacie potem w domu. Ale na podstawie tego fragmentu takie pytanie na zastosowanie. Moje serce, co ja o nim wiem? Co ja o nim wiem? Ja wam dziękuję za uwagę. Dzisiaj skończyłem już wszystko, co miałem do powiedzenia. Powiedziałem. Jak ktoś chce, to proszę bardzo, żeby się pomodlił.